Jutro Dzień Darwina, rocznica urodzin człowieka uznawanego za twórcę teorii ewolucji. Jak wpłynął na świat? Co po sobie zostawił? Czy wytrzymało to próbę czasu? O tym porozmawiam z dr Małgorzatą Gazdą, Radosławem Kopciem i profesorem Krzysztofem Kilianem. Mamy też przesłanie od profesora Rychwałda. Karol, człowiek, który zmienił ludzi, no właśnie, w co? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd, zapraszam. Moimi gośćmi są dr Małgorzata Gazda, autorka pracy doktorskiej o sporze o pochodzenie informacji genetycznej.
Dzień dobry.
I Radosław Kopeć, absolwent filozofii UMCS, pasjonat kwestii powstania świata i rozwoju życia.
Dzień dobry.
O tym właśnie dziś porozmawiamy, o Karolu Darwinie, który właśnie o pochodzeniu życia pisał. Co uczynił, co po sobie zostawił i czy wytrzymało to próbę czasu. Najpierw zapytam ciebie, dlaczego Darwin jest tak ważny, że aż ma swój dzień? Nie słyszałem o dniu Kopernika czy Einsteina, a dzień Darwina jest faktycznie obchodzony i to w niektórych częściach świata nawet dość hucznie. Co tak wyjątkowego zrobił Darwin?
No, Darwin rzeczywiście zmienił świat, nie? I to nie tylko w świecie nauki, ale świat kultury, świat społeczny. Ktoś kiedyś podsumował, że teoria Darwina zadziała kwas, nie? I rozpuściła wszystko, co jest w kulturze i to stare. Nie? Rozpuściła tą starą warstwę tego, co było przed Darwinem, czyli w kulturze i w nauce. Dlatego jest tak ważne.
Jak to zadziałało? No, on był naukowcem. No, przedstawił teorię naukową, tak rozumiemy, o tym, jak powstało życie, jak powstał człowiek. Co to ma do współczesnej kultury?
No, dużo. Jest, tu mówimy o warstwie, znaczy warstwie o moralności chrześcijańskiej, która jednak przed Darwinem była silną stroną w ogóle społeczeństw, nie? Kultury Zachodu szczególnie. A Darwin swoją teorią podciął wiarę w Stwórcę, wiarę w Boga i ludzie pomyśleli, no rzeczywiście, jak nie ma Boga, no to mogę żyć jak chcę, nie? I stopniowo, krok po kroku, lata po latach, to przeświadczenie weszło w życie społeczne i dlatego się zmieniło. Możemy mówić jeszcze też o sądownictwie na przykład, nie? Czy o edukacji, bo zmieniło się podejście do człowieka już nie jako stworzenia, tylko jako bytu przypadkowo powstałego na świecie. I teraz, jeśli na przykład w sądownictwie, jeśli ktoś zabił, to zaczynano myśleć, no to dlaczego on to zrobił? Już nie szukano, źle zrobił, trzeba go za to ukarać, tylko no, coś w nim jest, w jego biologii czy w jego konstrukcji, co do tego go skłoniło. Trzeba to zrozumieć i pomóc mu to zmienić, ale nie oceniać jako, że coś złego zrobił. Nie? Taki przykład.
To w kulturze, w sądownictwie, no, przewrót taki w myśleniu społecznym, czy o człowieku. No, ale wróćmy do tej nauki. Gosiu, co Darwin wprowadził do nauki, co przewróciło tę naukę aż tak mocno?
To znaczy, jego taką, no, tą zasługą, za którą się go najbardziej hołubi i hołubiło już wcześniej, to jest fakt, że on podał mechanizm ewolucji, bo już wcześniej te ateistyczne takie prądy, te idee ewolucji, że właśnie, że organizmy żywe, w tym człowiek, że jakoś naturalnie powstawały, no to się pojawiało, ale no trzeba było jakiś taki przyrodniczy mechanizm pokazać i to właśnie zrobił Darwin, chociaż tutaj No powiedzmy, że to jest ten taki merytoryczny powód, dla którego właśnie ten Dzień Darwina, a nie kogoś innego.
Czyli ale mechanizm, rozumiem, dobór naturalny?
Dobór naturalny działający na przypadkową zmienność. No później to utożsamiono z mutacjami. Tylko, że z jednej strony tutaj do końca nie wiadomo, bo istnieje taka kontrowersja, czy to w ogóle Darwin to był autorem tej koncepcji, czy tylko ją sobie zapożyczył i po prostu szczegółowo opracował, no ale no, niemniej to jakaś zasługa jest, że to opisał, ale
jakby no na pewno sam ten mechanizm. On ją spopularyzował,
ale sam ten mechanizm już dzisiaj tak naprawdę jest podważany już, to przez kreacjonistów to wiadomo, ale nawet już w samym ewolucjonizmie tutaj tacy bardziej światli badacze, ewolucjoniści, no to właśnie mają z tym problem, bo znaczy to już wcześniej, już w zasadzie 100 lat temu już takie zdanie było popularne, że ten dobór naturalny, ten mechanizm darwinowski wyjaśnia przetrwanie najlepiej przystosowanych, ale nie wyjaśnia, skąd się oni wzięli, ci najlepiej przystosowani. I tak samo no, podkreślano to, że Darwin właściwie pokazał mechanizm mikroewolucji, czyli takich zmian, w zasadzie jakichś korekt cech, które już istnieją, nie? Że tam zmienia się na przykład kolor futra u niedźwiedzia polarnego, że tam inne niedźwiedzie są brązowe, no ten jest biały, ale to jest ciągle kolor futra, to jest jakby ta sama cecha. I to są właśnie te zmiany mikroewolucyjne i tutaj rzeczywiście ten, powiedzmy, no, dobór naturalny i mutacje mogą to wyjaśnić, ale w ewolucji chodzi o duże zmiany, nie? Chodzi o powstanie zupełnie nowych planów budowy ciała, jakichś nowych struktur, nowych białek przynajmniej. I to już się zalicza do tak zwanej makroewolucji. I tutaj już nawet, no mówię, tak około 100 lat temu to już zwracano uwagę na to, że taka ekstrapolacja właśnie tych mechanizmu mikroewolucji na mechanizm makroewolucji to jest pewne takie założenie, że to tak działa, ale nikt tego jakby nie wykazał, a obecnie to właśnie naukowcy wręcz zwracają na to uwagę, że ten mechanizm po prostu nie działa do zmian makroewolucyjnych.
Czyli pozwólcie mi teraz podsumować, tak, nie wymyślił ewolucji.
Nie.
To kto wymyślił ewolucję?
O, to już to już jest filozofia grecka za czasów Demokryta na przykład, nie? Bo chyba Demokryt był materialistą. Fakt, że nie używa tego pojęcia ewolucji, ale że świat istnieje wiecznie i tylko się przekształca wiecznie, w sensie no, istnieje tylko materia i ona się przekształca ciągle, no to już czasy chyba Demokryta, prawda, jeśli dobrze pamiętam. I pewnie kilku jeszcze innych. Dziadek Darwina był ewolucjonistą w tym sensie właśnie, że to się wszystko zmienia. I tu nie mówimy o ingerencji Boga, ale to jeszcze pozwól, że wrócę. Gosia mówiła o doborze naturalnym. Ówcześni Darwinowi...
To chciałem następne pytanie. No, ewolucja no to już była, no to powiedziałaś też, że doboru naturalnego też nie wymyślił Darwin. No to kto wymyślił, czy odkrył dobór naturalny?
Tu są, no ogólnie jest kilku takich kandydatów, z których być może Darwin się inspirował, czerpał, ale najbardziej znany to jest Wallace, który korespondował z Darwinem, więc oni po prostu te swoje myśli wymieniali, Darwin je znał i no po prostu, ja nawet nie chcę wyrokować, kto tam jest autorem, ale na pewno jest to kwestia sporna. Komu to przypisać?
No ale tak, no, powiedzmy, takie kwestie sporne też, no, nawet w tamtym czasie do wielu wynalazków się były, czy do teraz nawet są, tam kto wynalazł radio, kto wynalazł żarówkę i tak dalej, czy nawet, no bo w jednym czasie wielu ludzi pracowało nad podobnymi rzeczami, tu akurat technicznymi, a tu no, biologicznymi, powiedzmy. No Darwin się przebił z tym. Najbardziej jakoś. Wiem, Radku, mówiłeś, że czekał dość długo z objawieniem, czy z pokazaniem tych teorii. Dlaczego?
Powodów było kilka, ale Wallace chyba chciał opublikować rzeczywiście to, co stworzył i czy wiem, czy sam Darwin wtedy przyspieszył, czy go przekonywano, żeby to on jednak tą teorię ogłosił. I no, wtedy wydał książkę o pochodzeniu gatunków. Długo się wstrzymywał z książką o pochodzeniu człowieka rzeczywiście i robił to świadomie. bo wiedział, że do tej książki społeczeństwo musi być mocniej przygotowane, bo w tej książce o pochodzeniu gatunków, no to jeszcze coś tam nawet chyba w pierwszym wydaniu wspomniał o Bogu, żeby tak nie zszokować ludzi, żeby nie myśleli, że to jest taka teoria ateistyczna, teoria tylko materialistyczna, choć on wiedział, że ona taka jest, nie? I był świadomy tych i konsekwencji filozoficznych, i podłoża filozoficznego tej teorii, a wstrzymywał się z tą drugą książką, którą już dużo wcześniej napisał, czy wcześniej, zanim wydał, o pochodzeniu człowieka, żeby, no właśnie to, co powiedziałem, żeby społeczeństwo było przygotowane na przyjęcie tak wielkiego szoku, jaki jest w tej książce, że człowiek, jego umysł, psychika, emocje mają tylko pochodzenie materialne. Nie? W ogóle tu nie ma Boga, nie ma miejsca na Boga. I to, tu dlatego chciałem wcześniej to wspomnieć, już ówcześni Darwinowi mówili, że człowieku, trochę przesadzasz z tym doborem naturalnym, bo ty chcesz za pomocą doboru naturalnego wszystko wyjaśnić. I ten Wallace właśnie mu to zarzucał, jego kolega, że zaraz. Ty mówisz, że umysł powstał w wyniku procesów materialnych, to ja się od tego odcinam. I wtedy Darwin napisał mu, jak możesz, niszczysz nasze dziecko. Tu miał do niego pretensje, bo ta teoria jeszcze aż tak głęboko nie weszła w społeczeństwo. No ale krok po kroku i tego, to z tego sobie zdało sprawę Darwin, bo to widać w jego listach i w jego biografii, że był przeświadczony, że jeśli ta teoria rzeczywiście zatriumfuje w nauce, to ona będzie miała ogromny wpływ na kulturę właśnie, nie? Na chrześcijaństwo, na moralność chrześcijańską, której rzeczywiście on bardzo źle się wypowiadał, ale był tu bardzo ostrożny.
Czyli czy można powiedzieć, że o to mu chodziło, że był anty... Tak. Chrześcijański, czy antyboży, czy...
Tak, jego biografowie wspominają o takim momencie, kiedy umarła jego córka i piszą o nim, w tym momencie stał się ateistą, ale w tym momencie stał się człowiekiem, który postanowił, być może głębiej postanowił walczyć z przeświadczeniem, że Bóg jest stwórcą, że Bóg istnieje. I to była bardzo silna motywacja w tym, co zrobił. Chciał zniszczyć w umysłach ludzkich przeświadczenie, że jest stwórca i że oni są dziełem stwórcy. Nie? Chciał, żeby myśleli, że jesteście dziełem przypadku, nie? I myślcie o sobie, że wasza przyszłość kończy się w momencie waszej śmierci.
Tak, i myślę, że właśnie też w związku z tym ten Dzień Darwina, nie, jest taki, taki osobliwy dosyć, nie? Że właśnie inni naukowcy nie mają takich, aż tak z taką, nie są tak hołubieni, a właśnie tutaj widać takie bardzo, że to nie jest takie merytoryczne podejście, nie? Do Darwina, tylko takie emocjonalne, bo właśnie tak myślę, że oni traktują go trochę jak takiego bożka tej swojej ateistycznej kultury, że właśnie... No on tak jakby jest takim zbawcą od Boga jakby tej i całej nauki i kultury po prostu.
Czy myślicie, że można połączyć wiarę w Boga opisanego w Biblii, tego takiego weźmy, i wiarę w proces ewolucji czy w to, co pisał Darwin?
No ludzie to robią, nie? Na przykład katolicyzm to robi. Nawet już nieżyjący arcybiskup Rzyciński wręcz pisał o Darwinie, że to był bardzo pobożny człowiek i normalnie katolik, no wręcz, chociaż był w pewnym okresie swojego życia był anglikaninem. Ale to już jest kreowanie rzeczywistości, bo Darwin był ateistą i jego biografie nie mają żadnych wątpliwości. Kiedy się czyta jego biografię i listy, to widać, że jest ateistą, stał się ateistą i walczył z Bogiem. Także, ale ludzie próbują na siłę, z racji tego, że Darwin wygrał w nauce, no to teraz to trzeba to jakoś go oswoić, nie? Żeby to był nasz człowiek. I rzeczywiście wielu ludzi próbuje to łączyć, ale to jest łączenie jednak, bo sama teoria Darwina jest... mówi o procesach biologicznych, nie mówi nic o... Znaczy, mówi o procesach biologicznych tylko w ramach tego, że istnieje tylko materia i ona się przekształca. Nie? I to jest interpretacja właśnie przeciwko stworzeniu, a ci ludzie, którzy próbują to łączyć, to mówią, nie, to tam ten palec Boży był, a później wszystko przypadkowo się toczyło, ale to już jest sprzeczne ze Słowem Bożym, sprzeczne z tym, co jest w Biblii, bo Bóg jednak... pokazuje proces stworzenia. Nie? Stało się to, no, Księga Rodzaju to opisuje. I teraz jeśli ktoś przyjmie teorię ewolucji i mówi, że to jednak za tym stoi Bóg Stwórca, no to musi powiedzieć sobie, że to, co jest w Biblii, to bajka. Nie? Że to Bóg dotknął, i poszedł spać, można powiedzieć. No bo ta teoria, jeśli ludzie łączą teorię ewolucji, tą darwinowską, z wiarą w Boga, no to muszą sobie powiedzieć, że tak naprawdę myślimy o Bogu, który gdzieś dotknął i nic go nie obchodzi, bo przecież wszystko toczyło się przypadkowo.
No czyli... i musimy wtedy też uznać, że i Jezus, i apostołowie jakby no, nie wiedzieli, że Bóg tak tylko ściemniał, jak właśnie mówił o tym, że stworzył świat w 6 dni.
Czyli Jezus mówił o Adamie, Ewie, to też musiał ściemniać, bo przecież dobrze wiedział, że nie było Adama i Ewy. Tam jakiś był pół Adam, ćwierć Adam, Adam z uszami takimi, nie, no, nie wiadomo. Nie,
czyli to musiałby być jakiś całkiem inny Bóg niż ten opisany w Biblii. No to w takim razie, co zamiast Darwina, ty opracowałeś, Gosiu, książkę Zamiast Darwina, prosto i w skrócie, doktora Nathaniela Jeansona. Zobaczmy reklamę tej książki.
Jak to się zaczęło? Skąd się wzięły te wszystkie formy życia? Tak różnorodne jak wszelkie rodzaje ssaków, ptaków, owadów, a czasem bardzo podobne, jak na przykład gatunki kotów. Darwin uważał, że zarówno te podobne, jak i te niepodobne są ze sobą spokrewnione, że powstały w procesie ewolucji i tworzą jedno wielkie drzewo życia, wywodzące się od wspólnego przodka. Nikt nie potrafi jednak wykazać, że jakikolwiek naturalny mechanizm jest w stanie wytworzyć nową informację genetyczną, a ta jest niezbędna, by zaistniały złożone cechy organizmów żywych. Ale jeśli ewolucjonizm nie daje dobrego wyjaśnienia, to czy mamy coś zamiast teorii Darwina? W kontrze do ewolucjonizmu istnieje pogląd zwany kreacjonizmem. Według kreacjonistów zwierzęta o różnej budowie nie są spokrewnione, lecz zostały stworzone przez Boga jako odrębne grupy, rodzaje. Na przykład osobne rodzaje kotowatych, koniowatych czy psowatych. Później jednak potomstwo tych stworzonych przez Boga rodzajów w kolejnych pokoleniach zaczęło coraz bardziej odbiegać wyglądem od rodziców, tworząc nowe gatunki. Ale nie w procesie ewolucji, przez nabywanie nowych genów, lecz przez utratę części informacji genetycznej, która była obecna u stworzonych przodków. Jest o czym opowiadać. Dlatego powstała książka Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Doktor biologii Nathaniel Jeanson krok po kroku omawia w niej, jak powstają gatunki. Dostępna w sklepie Idź Pod Prąd.
To jest o taka książeczka, niezbyt gruba. Gosiu, co tu można przeczytać tak w jeszcze większym skrócie niż sama książka jakby zachęciła?
No to jest książka, która pokazuje, co kreacjoniści mówią o tym, jak powstają gatunki, bo to może być dla kogoś zaskoczenie, ale kreacjoniści, współcześni kreacjoniści mówią o tym, że gatunki powstają, że powstawały i że nadal mogą powstawać nowe gatunki. Tylko właśnie no w tym sensie jest tu różnica co do kreacjonizmu, który był w czasach Darwina, bo wtedy właśnie no, to był błąd kreacjonistów, że oni głosili niezmienność gatunków. Czyli, że no, Bóg stworzył, powiedzmy, tygrysy, lwy, tam pantery osobno i każde w miejscu, w którym tam żyje obecnie. I rzeczywiście to był taki błąd, przez który też no, ta teoria Darwina jeszcze bardziej się wydawała wiarygodna, bo on rzeczywiście no, wykazywał to, że no, pokazywał argumenty, które przeczyły tej kreacjonistycznej, ówczesnej teorii. Ale dzisiejsi kreacjoniści no, poszli ten krok dalej i wejrzeli bardziej w Biblię i odkryli tam, że Bóg stworzył właśnie organizmy żywe nie według gatunków, tylko według rodzajów. I w tej książce właśnie można też zobaczyć, jak kreacjoniści wyjaśniają taki jakby mechanizm, jak to jest możliwe, że ze stworzonych tych rodzajów, przez Boga stworzonych rodzajów organizmów żywych, mogą się różnicować później różne gatunki.
Kolejne nowe gatunki. Dziś wieczorem pokażemy Państwu po raz kolejny film Czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia, to tylko jednorazowa projekcja, która nie zostanie na kanale YouTube, więc zachęcamy do punktualnego obejrzenia, jeśli chcecie. Radku, czym się różni jeszcze ta wizja świata, powstania świata i rozwoju świata właśnie z Księgi Rodzaju od tej darwinowskiej, czy później ewolucjonistycznej?
Tak, no Biblia mówi, Bóg stworzył świat dobrym. Nie było śmierci, nie było grzechu, nie było skażenia. Nie? On dopiero przyszedł, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, wtedy dopiero przyszło skażenie, przyszła śmierć. Nie? I chrześcijaństwo daje tą nadzieję, że przyjdzie kiedyś moment, kiedy Bóg przywróci świat, w którym nie będzie grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie skażenia. Ale no teraz żyjemy w tych warunkach, jakie są, czyli śmierć, choroby i tak dalej. A darwinizm przedstawia rzeczywistość, że tak było zawsze. Nie? Zawsze była śmierć, znaczy zawsze, jak się tam pierwszy ten organizm pojawił, to jakoś przetrwał, ale gdzieś się jakoś on rozmnożył, a później, właśnie to ciekawe jest, nie? Że też nie od początku, ale ciekawe to jest. No ale śmierć, skażenie, walka o byt, nie? Jak to mówił Darwin, czyli walka o przetrwanie, jest tym mechanizmem, on to nazywał mechanizm rozwoju. Nie? W rzeczywistości jest ten mechanizm destrukcji, a rozwój związany jest jednak z bliskością z Bogiem, z poznaniem Boga i z takim życiem według zasad, jakie Bóg dał, a w darwinizmie nie ma zasad, nie? To jest żyj według tego, co przyniesie ci jaką masz korzyść, nie? Jeśli to spowoduje coś, co aktualnie wybierasz, spowoduje to, że będzie ci lepiej i przetrwasz, nie? To idź w tą stronę, nie? Inni nie giną, ty myśl o swoim rozwoju, a w chrześcijaństwie jednak to są Boże zasady, gdzie też myślenie o innych, altruizm jest związany, to jest jednak stricte chrześcijańskie, a darwinizm, jeśli patrzy na altruizm, to patrzy, nie, to nie jest prawdziwy altruizm, oni tak robią, żeby coś zyskać, nie? Wszystko jest tylko w ramach korzyści, zyskiwania, no i taka jest chyba taka fundamentalna, jeśli w tym takim aspekcie religijnym, czy mentalnym, czy duchowym, różnica między darwinizmem a chrześcijaństwem, a czy tym spojrzeniem na świat, że Bóg stworzył i ten świat jednak lepiej, żeby wyglądał, czy albo żeby ludzie tworzyli ten świat w ramach tego, jaki jest Bóg, nie? Czyli zgodnie z charakterem Boga i jego zasadami.
Mam wrażenie, że dzisiejszy świat faktycznie mocno poszedł za tym darwinistyczną wizją. Już nawet takie pojęcia jak prawda, dobro, to są tak rozmyte, że wielu już twierdzi, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak prawda czy dobro i trudno tu w ogóle wtedy dyskutować nawet na ten temat.
Tak, bo w darwinizmie nie ma pojęcia prawdy, chociaż on mówi, że moja teraz jest prawdziwa, ale nie ma stałych, nie? Wszystko się zmienia, nie ma stałych, nie? I to nawet kiedy mówiono Darwinowi, no słuchaj, to twoja teoria, jeśli zatriumfuje, no to moralność chrześcijańska upadnie. On wtedy mówi, nie, spokojnie, tam jeszcze to trochę potrwa, ale wiedział i nawet mówił, że w zależności od warunków, w jakich ludzie żyją, rzeczywiście mogą zmienić tą moralność i podawał przykłady, weźmy jakieś tam, nie wiem, przykłady ze świata przyrodniczego, że jest, chyba to było z pszczół, że matka potrafi zabić swoje dzieci i nikt jej jako nie wypomina. No taka jest przyroda, także jeśli ludzie by się wychowywali w takich warunkach jak pszczoły, to dochodziłoby do sytuacji, że matka zabije swoje dzieci i no cóż, no taka jest biologia, takie są warunki, taka jest, tak widocznie musi być, ale no z czasem może się to zmienić i ludzie będą się różnie zachowywali w zależności od tego, gdzie ich biologia ich poprowadzi.
Jeśli zrównał ludzi ze zwierzętami, no to ludzie się zachowują jak zwierzęta. Dziś pokażemy film, czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia, ta druga koncepcja zamiast Darwina. A jeśli Wam się spodoba ten film, to polecamy też nieco dłuższy i szerszy Genesis, raj utracony. to do kupienia oczywiście w sklepie Idź Pod Prąd. Obydwa filmy z polskim lektorem. W tym filmie zobaczycie wypowiedzi i o geologii, i o kosmosie, o wulkanach, o historii języka. Bardzo przeróżne wypowiedzi różnych specjalistów. A w tym drugim, Genezis, Raj Utracony, chyba jeszcze więcej, bo jest dłuższy. Tam też piękne animacje z dinozaurami i innymi stworzeniami. Także polecamy te obydwie pozycje. Dziękuję Wam bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Dr Małgorzata Gazda.
Dziękuję.
I Radosław Kopeć.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy autora książki Zamiast Darwina, doktora Nathaniela Jeansona, krótki wywiad o tym właśnie książce.
Dziękujemy, że zgodził się Pan z nami spotkać. Bardzo proszę. Przedstawił Pan dziś wykład o tym, co jest tematem Pańskiej książki, mianowicie, że Darwin powinien odejść. Czy może Pan wyjaśnić, dlaczego powinien to nastąpić? Jest po temu kilka powodów. Dziś rano pokazałem dwa z nich. Po pierwsze, znał on tylko 15% materiału badawczego, czyli gatunków, których pochodzenie próbował wyjaśnić. Dziś wiemy o wiele więcej niż Darwin. On znał tylko 15% tego, co my dzisiaj, a i my znamy tylko ułamek rzeczywistości, która czeka na odkrycie. Jak w każdej innej kwestii historycznej, rozsądnie jest przyjrzeć się temu ponownie, nawet jeśli po ponownej analizie nie zmieni się wniosków. Już samo to wystarcza, aby znów zająć się tą zakończoną ponoć sprawą. Drugim i być może ważniejszym powodem jest to, że Darwin próbował odpowiedzieć na pytania z dziedziny genetyki na półtora wieku przed tym, jak weszliśmy w posiadanie danych genetycznych. To tak, jakby próbować zrozumieć układ trawienny bez otwarcia jamy brzusznej. Jak w takiej sytuacji można się spodziewać poprawnych konkluzji bez dostępu do bezpośrednich danych? Jak więc Darwin mógł odpowiedzieć na fundamentalne pytanie z dziedziny genetyki bez znajomości DNA i obecnej wiedzy, która pojawiła się półtora wieku po jego śmierci? To drugi powód, by przynajmniej przyjrzeć się temu, co mówi genetyka. Nawet ewolucjoniści zgodziliby się ze mną, służę cytatami, że genetyka teoretycznie mogła wyeliminować ewolucjonizm. Oczywiście nie potwierdzą tego, ale już to ustępstwo z ich strony jest przyznaniem, że Darwin podjął wielkie ryzyko, pisząc swoje dzieło. Przyjrzymy się więc temu, co genetyka ma do powiedzenia. Dlaczego jeszcze warto przeczytać pańską książkę? To, o czym przed chwilą powiedziałem, spotyka się z zarzutem, że ustalenia Darwina, dane, do których miał dostęp w dziedzinach geografii, anatomii, fizjologii i embriologii, skutecznie wyeliminowały konkurencyjne poglądy. I to prawda. Jednak konkurencja Darwina w roku 1859 różniła się bardzo od współczesnego poglądu kreacjonistycznego. Współcześni kreacjoniści odrzucają ideę niezmienności gatunków, uznajemy też, że organizmy migrowały do miejsc, w których żyją. W książce pokazuję też, że wszystkie te dane spoza dziedziny genetyki, które uderzały w tezy kreacjonistyczne w 1859 roku, dziś już straciły swe znaczenie. I dlatego tym bardziej istotne jest pytanie o to, co naprawdę mówi genetyka. Kiedy zaś przyjrzeć się danym genetycznym, to widzę jeszcze więcej powodów skłaniających do zmiany. Kreacjoniści formułują testowalne i trafne przewidywania. Innymi słowy, spełniamy złoty standard w nauce, stawiany nam przez ewolucjonistów od dziesięcioleci i spełniamy go właśnie w dziedzinie genetyki, najważniejszej w tej tematyce. Ewolucjoniści zaś tego standardu nie spełniają. To całkowicie odwraca rolę i dlatego mówimy o zastąpieniu Darwina, a nie obaleniu go. Kreacjoniści są teraz przy sterze, a ewolucjoniści używają sposobów argumentowania, które od lat krytykowali u kreacjonistów. Teraz zaś sami się nimi posługują, aby odpierać nasze argumenty. A czy zawsze był Pan kreacjonistą, osobą przekonaną, że Bóg stworzył ten świat? Dorastałem w rodzinie chrześcijańskiej. Niektórzy, jak pewnego razu ktoś z Polski na Facebooku, mówią mi, że to dlatego jestem kreacjonistą, że to oczywiste. On wychował się w Polsce, więc jest katolikiem. Gdyby urodził się w Iraku, byłby muzułmaninem. Odpowiadam takim zarzutom, tłumacząc, że wszyscy jesteśmy kształtowani przez siły, które są poza nami. Nie miałem wpływu na warunki moich narodzin. Wiele rzeczy jest poza moją kontrolą. Gdybym urodził się w Syrii lub w Iraku, być może już bym nie żył. Miałem szczęście. Nieprawdą jest jednak, że jestem wyłącznie wytworem okoliczności. Gdyby tak było, to również to zdanie byłoby wyłącznie wytworem okoliczności i nie miałbym nad nim kontroli. Takie twierdzenie jest niespójne logicznie. Po trzecie, jeśli ktoś mi mówi, musiałeś zostać kreacjonistą, to niech wie, że wychowałem się, ucząc się dużo o teorii ewolucji. Przemawiałem przed ewolucjonistami, których argumenty obalałem, bo czytam to, co pisze druga strona. Jestem więc wytworem okoliczności, ale nie tylko ich. Podejmuję wybory, tak jak i wszyscy inni. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, mówię, czy możesz moje poglądy przedstawić równie dobrze, jak ja twoje? Potem możemy o nich podyskutować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.
A moim gościem teraz jest profesor Krzysztof Kilian z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie profesorze, czy Darwin, Karol Darwin jest aż tak wielką postacią, żeby obchodzić jego dzień? Bo nie słyszałem o dniu Einsteina, Kopernika czy Newtona, a Darwin swoje święto ma.
Wie Pan, Karol Darwin jest bez wątpienia wielką postacią nauki, ale zadając mi to pytanie, w gruncie rzeczy pan na nie odpowiedział. Nie ma dnia Einsteina, nie ma dnia Newtona i tam jeszcze wielu innych prominentnych uczonych, których moglibyśmy wymieniać, a jest dzień Darwina. No właśnie dlaczego?
Czy aż tak odmienił świat? Czy świat nauki?
W pewnym sensie tego słowa tak. W pewnym sensie tego słowa tak, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą czasami, gdy mówi się o osiągnięciach Karola Darwina, to się pomija, prawda? Bo wszyscy wiemy, że napisał o powstawaniu gatunków i wszyscy wiemy, że zaproponował pierwsze naturalistyczne wyjaśnienie powstawania i pochodzenia życia. No, wszyscy też wiemy, że prawda, to dzięki niemu zasada naturalizmu metodologicznego zaczęła funkcjonować w nauce. Ale czasami zapomina się o jednej sprawie, że to właśnie od Karola Darwina problem pochodzenia życia jest problemem naukowym, w sensie jest problemem biologii. Do tej pory tym zagadnieniem zajmowały się nauki, przepraszam, do tej pory tym zagadnieniem zajmowała się teologia. To jest, może być jedna odpowiedź. Teraz druga, w zależności od tego, jak, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach dzień Darwina został sformułowany, bo szczerze panu powiem, że nie wiem, bo po prostu nigdy sobie głowy nie zawracałem. Oczywiście wiedziałem, że coś takiego jest. Pomyślałem sobie, że być może, że jakaś grupa sympatyków, przyrodników, prawda, zupełnie tak po prostu wpadła na pomysł, żeby takie święto zorganizować i ono się po prostu przyjęło. Nie mam żadnego pojęcia. Nigdy mnie to nie interesowało. Także tutaj nie jestem w stanie tych motywów dociec. Natomiast gdybyśmy mieli tak popatrzeć z takiej ogólnej perspektywy, to proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Karol Darwin oczywiście, jeśli chodzi o lata twórczości, funkcjonował już grubo poza kontekstem oświecenia. Ale proszę zwrócić uwagę na jedno, co jest taką najbardziej charakterystyczną cechą oświecenia. Odwołanie się do rozumu, można powiedzieć. A co idzie za tym odwołaniem się do rozumu? W tej chwili opowiadamy, nie oceniamy w żaden sposób, czy to słuszne, czy to niesłuszne, bo jak sądzę, to jest temat na inną dyskusję. Za tym odwołaniem się do rozumu idzie eliminacja Boga ze wszelkich dziedzin, w których wcześniej on funkcjonował, w których wcześniej on był potrzebny. Niektórzy uważają, że z fizyki Boga wyeliminował Newton, co oczywiście, jak powszechnie wiadomo, jest grubym nieporozumieniem, prawda? Taką, powiedzmy, próbę kompletnego wyeliminowania, to musimy do początku lat, do pierwszej połowy lat 20, no tak, do lat 20 mniej więcej, prawda, wcześniej niż do lat 20, nie pamiętam w tej chwili daty, prawda, ale tutaj chodzi o Laplace'a i jego słynną rozmowę z Napoleonem, który wyjaśnił, prawda, że w końcu na pytanie Napoleona, dlaczego w tym ujęciu, w tej pańskiej teorii nie ma Boga, mówi, bo ta hipoteza nie była mi potrzebna. Także ten proces eliminowania Boga z fizyki był dużo dłuższy. Ale został jeszcze jeden obszar. No? Czyli zagadnienie powstania, czy też pochodzenia życia, prawda? I tutaj, tak można powiedzieć właśnie, że Karol Darwin jest takim ostatnim głosem w tej materii i można nawet zaryzykować twierdzenie. Ja mówię zaryzykować twierdzenie, bo ja nie jestem historykiem filozofii, który się w oświeceniu specjalizuje i zapewne wymagałoby to dłuższych przemyśleń, także to jest taka swobodna wypowiedź, ale tak naprawdę w tym momencie dopiero oświecenie się zamyka. Zamyka się w tym sensie, że prawda, w gruncie rzeczy ze wszystkich dziedzin, w których ten Bóg był istotny, został usunięty. Może właśnie dlatego. Nie mam pojęcia.
Czy w takim razie można powiedzieć, że Bóg jest nienaukowy?
Kurczę, ale pan strasznie trudne pytanie postawił. Wie pan, jest pewna sprawa, o której trzeba zawsze pamiętać, prawda? Że bez względu na to, jak to oceniamy w tej chwili, nauka jest przedsięwzięciem naturalistycznym, czyli po prostu odwołuje się do przyczyn naturalnych. W związku z tym każde wyjaśnienie, które wskazuje na innego rodzaju przyczyny niż nadnaturalne, no tak jak to się wręcz mówi, prawda, jak mówią ci, którzy się tym sporem zajmują, to wręcz z definicji nie jest naukowe. Ale tutaj to słowo z definicji jest bardzo ważne, bo jest to kwestia tylko i wyłącznie pewnego rodzaju decyzji. To się mówi o tym decyzji metodologicznej. No, taka decyzja nie jest dowolna, taka decyzja nie jest niczym motywowana, natomiast jest decyzją, czyli jeśli jest taka decyzja, to można przyjąć również i inną decyzję, oczywiście podając jakieś argumenty. No i tutaj wkraczamy na bardzo grząski grunt, czy istnieją jakiekolwiek argumenty, które w sposób zdecydowany tego typu wyjaśnienia wykluczają. To już jest następna sprawa, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie w takiej postaci, w jakiej pan je sformułował, dlatego że jeżeli przyjmiemy, że Bóg jest, że Bóg istnieje, no to dlaczego miałoby być, tak jak pan to powiedział, prawda, czy badanie jego miałoby być nienaukowe? Jeśli go nie ma, no to wtedy mówimy o przedmiotach, które nie istnieją, prawda? Ale też chciałem powiedzieć, że jedną z takich cech charakterystycznych rozwoju nauki jest to, że okazuje się z biegiem czasu, że przedmioty, o których traktowała nauka, po prostu w świetle nowych teorii, w świetle nowych ujęć, przedmioty, o których traktowała nauka, nigdy nie istniały. Więc w tym drugim sensie to poszukiwanie też nie jest niczym takim strasznie dziwnym.
To może inaczej, czy w ogóle da się badać naukowo to, czy Bóg istnieje, czy Bóg działa, czy było stworzenie?
Wie pan, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo taka jednoznaczna odpowiedź na to tak nie jest dosyć skomplikowana. O co chodzi? Możemy próbować badać pewne ślady, które na przykład uznajemy za ślady aktywności Bożej. Ale teraz pojawia się pytanie, co tak naprawdę badamy, czy faktycznie są to ślady aktywności, o której przed chwileczką wspomniałem, czy też nie. No i tutaj zaczyna się dopiero cały problem. Dlatego, że w żaden sposób przekonujący nie jesteśmy w stanie wykazać, że jest tak czy inaczej. Cały czas jesteśmy skazani na rozmaite domysły, które są efektem jakichś wprzódy przyjmowanych założeń. Natomiast jeżeli stawia się, będę używał do takiego określenia religijni naukowcy. Jeżeli religijnym naukowcom stawia się zarzut, że ponieważ wierzą w Boga, to go w świecie poszukują, to alternatywny zarzut dla tych, którzy nie wierzą w Boga, będzie taki, że skoro nie wierzą, to go nie poszukują. O, tak bym na to pytanie odpowiedział, wie pan, bo
rozumiem.
Po prostu w zależności od tego, jakie założenia wstępne przyjmiemy, to pytanie, odpowiedź na pańskie pytanie będzie brzmiała tak, bądź nie. Dopiero w długim planie, w sensie po latach badań, przemyśleń, jesteśmy w stanie powiedzieć, ale tylko z historycznej perspektywy, co uzyskaliśmy przyjmując to założenie, czy też co uzyskaliśmy to założenie odrzucając. Są tacy, którzy przekonują, że porzucenie tego założenia przyczyniło się do rozwoju nauki. Są tacy, którzy będą mówili, że niekoniecznie. No i tutaj zaczyna się walka na argumenty, a walka na argumenty ma pewnego rodzaju mankament. A jak? Otóż na ogół tak jest, że osoba broniąca jakiegoś stanowiska dużo mocniej waloryzuje swoje własne argumenty, prawda, niż docenia argumenty strony przeciwnej. A w związku z tym pojawia się pytanie, czy istnieje jakieś obiektywne kryterium rozstrzygania pomiędzy tymi argumentami, czy też o tym, czego owe argumenty dotyczą. No i tutaj dotykamy takiej bardzo skomplikowanej sprawy, bo wydawałoby się, że takim kryterium będzie doświadczenie, czyli że istnieją jakieś, jak to czasami piszą, obydwie strony sporu, przekonujące, niezbite świadectwa. Proszę Państwa, nie ma takich przekonujących i niezbitych świadectw, bo o tym, czy dane świadectwo jest przekonujące, czy ono jest niezbite, świadczą przyjęte wprzódy założenia. Sprawa jest po prostu bardzo skomplikowana i wymaga, powiem coś inaczej, sprawa jest bardzo skomplikowana i z całą pewnością taka prosta odpowiedź typu tak lub nie, nie wchodzi tutaj w rachubę. Natomiast co jest ciekawe w tego typu kontrowersji, to postarajmy się na sekundę być tutaj neutralni wobec tego. Po prostu mówimy, jest kontrowersja, jedni mówią tak, a drudzy mówią inaczej. Na pewno efektem długiej, skomplikowanej, czasami burzliwej i niemiłej debaty, o czym Państwo wiecie doskonale, prawda, jako tego rodzaju telewizja, jaką jesteście, że taka debata bywa niemiła, jest to, że każda ze stron wzmacnia swoje argumenty. I może być tak, że obraz sporu wskutek tego, że spór będzie trwał długo, stanie się bardziej klarowny. O to i wszystko. A jeżeli ktoś użyje argumentu, że wierzy się, że X wierzy w Boga, więc Y w Boga poszukuje, to ja powiem to, co już powiedziałem wcześniej. Y nie wierzy w Boga, zatem tego Boga nie poszukuje. Jeżeli ktoś będzie próbował powiedzieć, że u podstaw tych religijnych motywacji tkwi wiara, a nauka to jest tylko logika i fakty, to tak naprawdę nie wie, co mówi. Proszę Państwa, przynajmniej od początku XIX wieku, przynajmniej od początku XX wieku, tak, byśmy przełomu XIX, XX wieku, już nie będziemy w tej chwili szukali nazwisk, ale chodzi tutaj o Charlesa Sandersa Peirce'a, twórcę pragmatyzmu i człowieka, który wprowadził do szerszego obiegu filozoficznego ideę fallibilizmu. Przynajmniej od tego czasu. Wszyscy doskonale wiemy, że nauka jest omylna, że jej twierdzenia mają charakter tymczasowy, prowizoryczny, ergo, proszę Państwa, można powiedzieć, że wierzy się we wszystko. Oczywiście problemem jest to, co stoi za tą wiarą, czy za tą wiarą stoi tylko i wyłącznie moje głębokie przekonanie, moje zaangażowanie, czy też ja potrafię użyć jakichś środków, można powiedzieć, argumentów, odwołać się do jakichś faktów, zdarzeń, wydarzeń, które tę moją wiarę, jeśli tak można powiedzieć, wspomagają. Ale za każdym razem stykamy się z wiarą, z silną wiarą, tylko pojawia się pytanie o to, co za nią stoi i jak oceniać to, co za tą wiarą stoi. Aha.
Mam tu pana książkę Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce. Tu z tyłu pierwsze zdanie. Nie istnieje żadne powszechnie akceptowane kryterium demarkacji oddzielające naukę od tego, co nią nie jest. Czy można powiedzieć, że ta książka opisuje konsekwencje różnych podejść do uprawiania nauki?
O tak, tak, oczywiście. Ona nie wypowiada się o kryterium... Ona się nie wypowiada o kryterium demarkacji, tylko ona mówi troszeczkę o czymś innym, że dyskusja na temat tego, co jest nauką, a co nauką nie jest, toczy się na, tak można powiedzieć, bardziej podstawowym poziomie, na poziomie przyjmowania bardzo, bardzo prostych założeń. Założeń, które tkwią u podstaw naszego widzenia, naszego postrzegania świata. Z tych założeń nie jesteśmy w stanie zrezygnować. A jeżeli zrezygnujemy z tych założeń, to oznacza to, że ten nasz sposób widzenia świata porzucamy i skłaniamy się w stronę innego. O, tak bym na pana tutaj pytanie odpowiedział.
Dyskusja o uprawianiu nauki. No, trwa też dyskusja cały czas pomiędzy zwolennikami kreacjonizmu, czy stworzenia i ewolucjonizmu. Jaki jest na teraz mniej więcej stan tej debaty z punktu widzenia filozofii nauki?
Wie pan, tutaj od razu trzeba powiedzieć o jednej, sprawie. Niektórzy, gdy słyszą etykietkę kreacjonizm naukowy, to się głupawo uśmiechają. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że można swoje przekonania i powiedzmy kreacjoniści swoje przekonania próbują uzasadniać, odwołując się do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego i taką wersję kreacjonizmu popularnie nazywa się kreacjonizmem biblijnym, choć być może lepiej byłoby, jak to już wcześniej przede mną zauważono, mówić biblistyczną, się do Biblii odwołują. A są tacy, którzy potwierdzenia dla swoich przekonań o, jak to się mówi, na przykład nadnaturalnym powstaniu życia, poszukują nie w Biblii. Biblia jest inspiracją, Biblia jest pewnego rodzaju punktem wyjścia, ale próbują dochodzić do tego za pomocą środków, jakimi dysponuje współczesna nauka i poza te środki, nie wykracza. No i ten drugi kreacjonizm nazywany jest kreacjonizmem naukowym, a jeżeli ktoś po prostu się z tego, naigrywa, no to mój Boże, to chyba tylko trzeba wzruszyć ramionami, bo są to dwie zupełnie różne postawy, nie oceniając ani jednej, ani drugiej, prawda? Jedni mówią, że prawda, świadectwem jest zapis Biblii, a drudzy mówią, jest to, co jest powiedziane w Biblii, ale też mamy środki takie jak naukę i za ich pomocą próbujemy to sprawdzić. I pojawia się pytanie, co dziwnego jest w tym drugim podejściu. Moim zdaniem nic.
Czyli podejście nie jest dziwne, no jednak no, wygląda, że tak dość powszechnie, delikatnie mówiąc, no jednak ten kreacjonizm, nawet kreacjonizm naukowy jest odrzucony w świecie nauki, na uczelniach, na uniwersytetach. Jak to wygląda? Czy on się rzeczywiście... Gdzieś się jeszcze uchował, czy jakoś...
Znaczy, wie pan, nawet jeżeli się uchował, to się uchował w sferze prywatnych przekonań ludzi. Natomiast mało kto jawnie się do takich poglądów przyznaje, dlatego że efektem przyznania się do takich poglądów jest później to, że patrzy się na kogoś jak na... Przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, inteligentnego inaczej, a ludzie sobie tego nie życzą. Ja w ten sposób powiedział, wie pan, powiem, że, bo nie będę mówił, kto jest, kto nie jest, czy kogo znam, a kogo nie znam, bo po co takie rzeczy. Ale elementarna logika sugeruje, że nie ma takiej możliwości, żeby ludzie, którzy pracują na uniwersytetach, byli, którzy są przyrodnikami, wszyscy z gruntu byli ateistami, wszyscy z gruntu byli osobami niewierzącymi, wszyscy w jakikolwiek, nikt w jakikolwiek sposób by nie sprzyjał tej idei stworzenia. Ja po prostu w to nie wierzę.
Czyli rozumiem, że funkcjonuje ten kreacjonizm niejako w ukryciu, czy w podziemiu?
Tak, oczywiście, wie pan, to na ten temat nawet są rozmaite publikacje, które po prostu pokazują w chwili, kiedy ktoś raz na jakiś czas są takie badania prowadzone. Ja w tej chwili nie potrafię się na nie powołać, ale zawsze jest wskazywany odsetek ludzi wierzących wśród, powiedzmy, przyrodników, bo o nich tutaj przede wszystkim chodzi. No po prostu ludzie nie chcą się nastawiać, bo to są kariery, bo to są życia, bo szereg okoliczności. Prawda? A teraz można było zapytać, dlaczego? No, dlatego, że światopogląd naturalistyczny jest takim światopoglądem, który z różnych powodów, ale stał się bardzo popularny. Specjalnie użyłem określenia światopogląd naturalistyczny, czyli taki, który wyklucza jakiekolwiek, prawda, jakąkolwiek istotę. I tutaj też jest trudno mówić w takich bardzo neutralnych kategoriach o tym, znaczy nie aksjologicznie neutralnych, tylko powiedzmy epistemologicznie neutralnych, bo powiedzenie, że Bóg jest istotą nadnaturalną, bo no co to oznacza? To trzeba teologów pytać. Znaczy, naprawdę Bóg musi istnieć w jakikolwiek sposób poza światem, prawda? Czy tutaj mówię, rodzi to szereg, może to teraz nie zostawimy na kiedy indziej, gdybyście państwo chcieli pogadać, bo one są skądinąd ciekawe, tylko z tematem niezbyt związanym. No? Więc wracając do pańskiego pytania, że nie wierzę w to po prostu, że wszyscy, którzy uprawiają naukę, to ateusze, prawda? A że dominującym stał się taki pogląd, który bazuje na naturalizmie, który odwołanie się do jakichkolwiek innych wyjaśnień w świecie czyni no, czymś dziwnym, czymś osobliwym, to już jest zupełnie inna sprawa. Wie pan, ja nie chcę powiedzieć, jestem bardzo daleki od tego, żebyśmy tutaj w tej chwili, wie pan, jakieś tezy o konformizmie, czy o czymś takim opowiadali. Ale musimy też pamiętać, wie pan, że ludzie po prostu chcą mieć święty spokój. Ludzie chcą mieć święty spokój, bo można, i nie chcą się wdawać w spory, w których znowu z drugiej strony nie są kompetentni. No i kółko się zamyka, prawda? Ktoś tam w fizyce, nie wiem, wszystko jedno, mechaniką płynów się zajmuje, prawda? I trudno mu z mechaniki płynów wyprowadzać jakieś tam wnioski, prawda, na temat, prawda, istnienia czy nieistnienia Pana Boga, dopuszczania czy niedopuszczania wyjaśnień, prawda, nadnaturalistycznych w nauce. No ale wierzy w to, co wierzy, a wypowiadać się za bardzo nie chce, bo nie jest mu to do niczego, bo nie jest mu to do niczego potrzebne. Może to jest tak, że współczesny świat potrzebuje zachęty do tego, żeby z powrotem do tych spraw powrócić, żeby te sprawy nie były takimi sprawami tabu, które wiążą się właśnie później z rozmaitymi dziwacznymi ocenami. Może na to pora przyszła.
To ja ze swojej strony zachęcam świat do tego. Dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Kilian, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
Dziękujemy. Proszę państwa, otrzymaliśmy też na dziś specjalne przesłanie od profesora Rychwałda, który zwraca się do widzów Idź Pod Prąd, do wszystkich kreacjonistów i specjalnie z tego powodu, z tej okazji przerwał oglądanie Igrzysk Olimpijskich w komunistycznym Pekinie. Posłuchajmy.
No i dobrze, i dawaj go tam sankami. I pomar... Tak, dobrze, prawidłowo. Dobra. Dzień dobry, telewidzowie Idź Pod Prąd. Kolejny dzień zmagań olimpijskich, kolejne sportowe emocje. A ja dzisiaj, w dniu Darwina, chciałem przywitać się z wami i zaśmiać się wam wszystkim w twarz. Dzisiaj mija rok od mojego challenge'u na znalezienie chociaż jednego dowodu na ewolucję. Minął rok. Żadnego dowodu nie znaleziono. I co? I jajco! No. Jajco! Cały rok minął, dowodu nie znaleziono i myślicie, że teoria ewolucji zwija się? Ma się jakoś gorzej? Nie! Teoria ewolucji ma się bardzo dobrze, juany i inna waluta napływa, a ludzie cały czas wierzą w teorię ewolucji, a nie wasze kreacyjne bzdury. I dzisiaj właśnie, w dniu Darwina, w wielkim święcie ewolucji, chciałem podzielić się z wami pewnym sekretem. Zastanawiacie się pewnie, jak ta teoria ewolucji może być cały czas na topie, jeśli funkcjonuje bez dowodu. Otóż wszystko może być dowodem na ewolucję, jeśli odpowiednio go przedstawicie. Co może być dowodem, zapytacie? A chociażby kamień może być dowodem na ewolucję. Mówicie, kamień ma miliony lat, więc jak może nie być dowodem na ewolucję, skoro ma miliony i miliony lat? Jajo jest następnym dowodem na ewolucję, ponieważ w środku jest dinozaur. Więc jak jajo dinozaura mogłoby nie być dowodem ewolucji? Jak dinozaury w ogóle mogłyby nie być dowodem na ewolucję, skoro wyginęły 65 milionów lat temu? I na przykład patyk. Patyk też może być dowodem na ewolucję, ponieważ... No, bo tak. A w ogóle to jest ołówek. Także tym bardziej jest dowodem na ewolucję. Przepraszam, że się uniosłem. Dziękuję za wysłuchanie moich argumentów. No i w zasadzie każdą dowolną rzecz możecie tak przedstawić, żeby i była jednak tym dowodem na ewolucję. No i wszystko by grało, wszystko by pasowało, gdyby właśnie nie tacy jak wy, kreacjoniści, którzy właśnie potrzebują jakichś naukowych dowodów, którzy sprawdzają rzeczy, weryfikują i... No, a jeśli chodzi o kreacjonistów, jakby mam do was apel, żebyście jednak zaprzestali waszej działalności, bo jak widzicie, ewolucja ma się dobrze, teoria ewolucji bryluje, jest dobrze opłacana, no, a wy naprawdę robicie... No, bardzo, bardzo niedobrą robotę. Ludzie zaczynają kwestionować, kontestować, domagać się jakichś wyraźnych dowodów od nas. No, a skąd ja mam im wziąć, co? No. Wiem też, że planujecie kolejną emisję kreacjonistycznego filmu o godzinie 18:00. I z tego stanowiska chciałem bardzo wszystkim odradzić oglądanie tego filmu. Bardzo. Jest to film o tyle niebezpieczny, że rzeczywiście przedstawia naukowe rozważania, naukowe dowody i obserwacje, które no, mogą prowadzić do wniosków niebezpiecznych z punktu widzenia ewolucyjnego. Dlatego stanowczo odradzam jeszcze raz oglądanie tego filmu. No, myślę, że dużo lepiej włączyć sobie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i oglądać i kibicować i zagrzewać jednak do boju tych różnych sportowców, którzy tam pojechali. Myślę, że przyczyni się to do zwiększenia pokoju na świecie. Dziękuję Państwu, że byliście ze mną dzisiaj. Proszę nie oglądać filmów kreacjonistycznych. Do widzenia.
Tak jest, już dziś o 18:00 w telewizji Pod Prąd film Czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia. Ja jednak zachęcam do oglądania właśnie tego filmu, a nie Igrzysk w Pekinie, które zresztą okazują się coraz większą porażką, również organizacyjną. Już nawet sportowcy chcą czym prędzej stamtąd wyjeżdżać. Dziś o 18:00 jednorazowa projekcja filmu Czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia. Jednorazowa to znaczy, że film po emisji zniknie z YouTube, film z polskim lektorem. Po programie już za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, robotniczo-chłopski czyn społeczny na Dzień Darwina i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zakończenie konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie. Przypominam także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo odmiennie od profesora Rychwałda nie dostajemy dotacji, dostajemy tylko dobrowolne wpłaty od Was, a możecie oglądać od poniedziałku do piątku o 13:00 ten program zupełnie za darmo. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć, to zapraszamy na Patronite lub na idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam wszelkie formy wsparcia. Liczymy, że w lutym także uda się zebrać 1000 patronów. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.
Widzicie, rozumicie, towarzysze? Boga nie ma! Towarzysz Gagarin poleciał był w kosmos, popatrzył przez okno i Boga nie zobaczył. Jest to dowód niechybny, że Darwin miał rację. Nie zostaliśmy stworzeni, ale od małpy lub innego małpoluda pochodzimy. Ja i reszta towarzyszy z biura politycznego. Noż to z tym można by się i zgodzić. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, mamy wielkie święto, Dzień Darwina. Noż właśnie cały marksizm, cały komunizm, no to właśnie dzięki Darwinowi, to na nim się opiera i na jego kucypałach, materializmie i różnych takich bajdach. No ale nie o tym mieliśmy mówić, tylko o czynie społecznym robotniczo-chłopskim. I ja myślę, że każdy chrześcijanin powinien podjąć to wyzwanie ludu pracującego, miast i wsi. Jesteśmy wezwani, by jako chrześcijanie umieć bronić swoich poglądów. Wielu wie, że te darwinizmy to bzdury, że komunizm to bzdury, ale czy wiecie dlaczego? Czy umiecie stanąć w szranki z komunistą, ateistą, ewolucjonistą i pokazać mu głupotę kucypałów, w które wierzy? Dlatego w czynie społecznym przeczytajcie przynajmniej jedną książkę na temat debaty kreacjonizm-ewolucjonizm, czyli prawda Biblii, prawda komunistycznej, materialistycznej nauki, żebyście mieli argumenty. Sami sobie znajdźcie, a jeśli tam nie chcecie, no to ja wam polecę. Najnowsza zamiast Darwina, a mój, że tak powiem, bestseller, ona tak wygląda groźnie, nie? Gruba. To jest Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm. Tu jest kilkadziesiąt artykułów, także nie zmęczycie się. Każdy artykuł to kilka stron. Całe spektrum najnowszego sporu kreacjoniści kontra materialiści tu właśnie znajdziecie w ramach czynu społecznego, robotniczo-chłopskiego na Dzień Darwina. Przeczytaj.
Ja 11 lutego 1945 roku zakończyły się obrady konferencji przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, na której podjęto najważniejsze decyzje dotyczące kształtu powojennej Europy. Obrady toczyły się w dawnym carskim pałacu w miejscowości Liwadia, niedaleko Jałty na Krymie. Dlatego najczęściej nazywa się tę konferencję jałtańską albo krymską. Stalin, Roosevelt i Churchill zdecydowali, że po pokonaniu Niemiec zostaną one podzielone na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, sowiecką i francuską, i będą musiały zapłacić reparacje wojenne. W najdalej 3 miesiące po pokonaniu Niemiec Związek Sowiecki miał zaatakować Japonię. Mocarstwa zachodnie uznały, że działania NKWD na terenie Polski mają na celu zapewnienie porządku i spokoju na tyłach Armii Czerwonej i zaaprobowały je. Ogłoszono, że Polska traci swoje Kresy Wschodnie. Zostało to już ustalone w Teheranie, ale ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych nie podano wtedy tego do wiadomości. Ustalono, że do tymczasowego rządu Rzeczpospolitej Polskiej narzuconego przez Sowietów zostanie dołączonych kilku polityków polskich z Londynu i w ten sposób powstanie rząd jedności narodowej, który przygotuje wolne wybory. Prezydent Roosevelt zapewnił Stalina, że Stany Zjednoczone nie będą popierać żadnego rządu polskiego, który działałby wbrew interesom sowieckim. Polski rząd w Londynie stwierdził, że na konferencji w Jałcie alianci zachodni złamali zasady karty atlantyckiej, którą sami ustalili, a wynik tej konferencji to nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników. Rada Jedności Narodowej, będąca namiastką parlamentu, stwierdziła, że uznaje postanowienia jałtańskie za krzywdzące, ale zastosuje się do nich, widząc w tym jedyną szansę na ocalenie niepodległości Polski.